gorącym stole.
Kłaniam się Państwu nisko. Łukasz Kaźmierczak. Ostatnie w tym roku podsumowanie wydarzeń politycznych. Nie z tego tygodnia, ale z naszego roku. Halo, halo?
Głosowa plusa.
Ojejku. Zniknął nam jeden z gości, a to zaraz będę dzwonić w takim razie. Proszę Państwa, dziś będziemy podsumowywać z politykami wielkopolskimi to, co w ciągu ostatnich 12 miesięcy działo się w naszym kraju. Dużo tego. O tym będę mówić za chwileczkę. W tej chwili przy telefonie jest z nami poseł Jarosław Urbaniak, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, panie pośle.
Kłaniam się, dobry wieczór.
Przed chwileczką rozmawiałem z ministrem Janem Dziedziczakiem, którego straciłem, także spróbuję go w tym momencie wywołać, ponieważ to jest debata i powinniśmy być... Halo, halo? Halo, halo? Państwo pozwolą sekundę cierpliwości. Halo, halo? Poczta. Proszę Państwa, mamy pocztę głosową, zatem ja na początek jeszcze poproszę posła Jarosława Urbaniaka o pierwsze słowa. Już kieruję pytanie, a ja będę w międzyczasie dzwonić do ministra Jana Dziedziczaka, pełnomocnika rządu do spraw Polonii, Polaków za granicą, zarazem posła Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, mam ochotę zacytować troszeczkę Henryka Sienkiewicza, tylko parafrazować i powiedzieć, że rok 2020 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. I myślę, że zwłaszcza w stosunku do pandemii koronawirusa możemy powiedzieć, że to był właśnie taki rok i pewnie najtrudniejszy rok, nawet chyba w waszej politycznej karierze.
Jako szczególarz z Wielkopolski to bym się trzepiał, że jednak 19 to były te znaki na niebie i ziemi, a w 20 już były te klęski. I co do tego nie mamy wątpliwości, że klęska epidemii to było chyba najważniejsze, co się w Polsce i nie tylko w Polsce działo. No i ten tragiczny listopad, w którym zmarło dwukrotnie więcej osób niż w listopadach w poprzednich latach, długo. No, najwięcej osób w jednym miesiącu w Polsce od zakończenia II wojny światowej. To jest
symptomatyczne. Natomiast pytanie jest takie, czy to, co działo się z nami wszystkimi zamkniętymi, szczególnie po marcu, kwietniu, kiedy były te największe piki koronawirusowe, miało wpływ na to, jak wy funkcjonowaliście jako politycy. Ja nie mówię tylko o tym, że nagle musieliście się również zamknąć w czterech ścianach, czy funkcjonować w przestrzeni wirtualnej i to w przededniu właściwie kampanii prezydenckiej, ale także czy komunikat, który zaczęliście kierować do swoich wyborców, był takim komunikatem zupełnie z innej parafii, bo nagle przestały być ważne kwestie, no nie wiem, rury na kładzionej powiedzmy pod drogą ekspresową, a zaczęły być po prostu kwestie najważniejsze, zasadnicze.
Koronawirus w polityce odcisnął się wielorako, tak samo jak w naszym życiu codziennym i zawodowym. To tutaj nie ma nic szczególnego. Są oczywiście takie wymiary czysto formalne, typu, że większość sejmowa nie miała kłopotu z głosowaniami, bo proszę zwrócić uwagę, że takiej frekwencji jak od momentu, kiedy wprowadzono możliwość zdalnego głosowania przy użyciu internetu,
Nie możemy się do pana dodzwonić. Może pan zadzwonić do mnie na antenę pod tym telefonem, który ja dzwoniłem? Halo, halo?
Tak, bo słyszałem pana rozmawiającego z panem ministrem.
No tak, no jednocześnie
To taki szczegół techniczny, że teraz mamy bardzo dobrą frekwencję od wiosny w posiedzeniach parlamentu, no bo jest możliwość głosowania. Ja nawet, gdy byłem chory na koronawirusa, no
brałem
zdalnie udział w posiedzeniach Sejmu.
Jest z nami poseł Jan Dziedziczak, minister pełnomocnik rządu do spraw Polonii Polaków. Witam serdecznie, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry.
Jesteśmy
dobry
w komplecie. Wieczór. Koniec naszych problemów technicznych. Pytałem posła Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej, który jest dzisiaj również naszym gościem, o koronawirus jako ten taki znak tego roku w polityce i o to, jak bardzo odcisnęło to piętno na was politykach. Ja pozwolę sobie w short formie to pytanie do pana także przekierować.
No, tak naprawdę koronawirus, ta pandemia, to jest rewolucja nie tylko nas, dla nas, polityków, ale dla całego społeczeństwa polskiego, co więcej dla większości osób na świecie. Nie bójmy się tego słowa. Mamy do czynienia ze światową pandemią, która od dziesiątek lat nie dotykała całego globu. Mieliśmy oczywiście te ptasie grypy, jakieś SARS i tak dalej, natomiast to były daleko idące pandemie regionalne. Tu mamy pandemię światową i oczywiście to jest temat numer jeden w tym kończącym się roku. Roku, który zaczął się znakomicie, przypomnę, znakomity rozwój gospodarczy Polski pod rządami premiera Morawieckiego. Pierwszy w historii budżet przygotowany bez deficytu. Wzrost, którego zazdrościły nam wszystkie kraje unijne. Byliśmy w czołówce unijnej, co więcej, byliśmy w czołówce światowej, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, wzrost PKB. I to są fakty czarno na białym. Natomiast oczywiście przyszła pandemia i to wszystko zmieniła. I tak oczywiście te skutki gospodarcze dotykające każdego z nas, one będą jeszcze nas dotykać wiele, wiele lat. I tak są bez porównania łagodniejsze niż w innych krajach, ale one są. Są i będą i niestety to jest dramat dla wielu naszych obywateli. Ale podkreślmy, no, różne, prawda, spowolnienia gospodarcze, lockdown, zamknięcia sklepów. To nie jest wina rządu, tylko to jest wina pandemii. Rząd robi wszystko, co może, żeby skutki były jak najmniej dotkliwe. One i tak będą, nie ma cudów. Jeżeli ktoś mówi, że będą cuda i że potrafi przeprowadzić gospodarkę polską bez żadnego szwanku, to po prostu mówi nieprawdę. Nie ma kraju na świecie, którego by pandemia w sensie gospodarczym, ja już nie mówię o dramatach związanych z chorobami, ze śmiercią, ale którego kraj nie zostałby dotknięty. Większość krajów i tak przechodzi w tym wymiarze gospodarczym pandemię dużo bardziej dotkliwie dla obywateli niż Polska. Myśmy wpompowali gigantyczne pieniądze w naszą gospodarkę, stymulujemy rozwój gospodarczy i widać tego efekty.
Jarosław Urbaniak, czy pan chce coś dopowiedzieć, skomentować wypowiedź Jana Dziedziczaka, bo mam dla panów kolejne pytanie.
No, nie jest trudno, bo pan minister jest odpowiedzialny za kontakty z Polonią i tutaj nie słyszałem nawet od moich kolegów, bo nie czuję się specjalistą, jakiejś specjalnej krytyki do tej części działalności rządu, ale to co najważniejsze to walka z pandemią. Ja jestem w Komisji Finansów Publicznych. Pan minister zaczął niestety od pierwszego kłamstwa, jakie w tym roku zostało powiedziane przez premiera Morawieckiego. To nie był od samego początku budżet bez deficytu. Tam zrobiono manewry księgowe, wypychając prawie 70 miliardów złotych deficytu poza budżet, które powinny, żeby budżet był klarowny i pokazywał, jaki jest stan państwa, jakie jest przygotowanie państwa do wydatków w roku 2020, powinny być ujawnione. Kończy się ogromnym, gigantycznym deficytem i też w dużej części nadal ukrywanym poza w funduszach, poza
aczkolwiek na deficyt dziś mają wszystkie państwa, to uczciwie powiedzmy z powodu koronawirusa.
Ale panie redaktorze, w polityce jak w życiu, że pan ma 500 zł długu, to z pańskiej pensji w przyszłym miesiącu pan te 500 zł spłaci. Jak pan zaciągnie dzisiaj dług na 500 000, to nie wierzę, że z redakcyjnej pensji pan w przyszłym miesiącu ten dług spłaci. I ja mówię o tym, że mamy po prostu gigantyczne zadłużenie, które będą spłacać nasze dzieci i nasze wnuki. Czegoś takiego jeszcze nie było. I trzeba było zacząć uczciwie od pokazania prawdziwego budżetu, który był z deficytem na samym początku, pomimo tak dobrego stanu gospodarki światowej, bo rzeczywiście w pandemii gospodarka światowa wjechała super ekspresem, taką rozpędzoną lokomotywą. I w tym my też w tym byliśmy. No ale naprawdę, to jest tak, że polscy przedsiębiorcy mają kłopoty, ale polscy przedsiębiorcy mają kłopoty przez to, że niestety, ale decyzje, które są podejmowane przez rząd, albo nie są konsekwentnie stosowane, albo są nagle zmieniane. No wszyscy pamiętamy, jak wiosną zakazano nam wchodzić do lasu. Wszyscy pamiętamy, jak nam zakazano wchodzić na cmentarze 1 listopada nagle, wtedy, kiedy polscy przedsiębiorcy zainwestowali w znicze, zainwestowali w kwiaty.
Tak, słynne chryzantemy. Słyszeliśmy o tym, to
jak było zapewniane, że stoki będą otwarte i polscy przedsiębiorcy, ci właśnie, którzy mają stoki narciarskie, zainwestowali w sztuczne naśnieżanie, bo chcieli nadrobić wreszcie straty, jakie pandemia niesie. I nagle się okazuje, że te naśnieżone stoki są zamykane.
To jeszcze
tak,
bardzo krótko.
Do ściany.
Dajmy prawo odpowiedzieć Janowi Dziedziczakowi. I chcę panów pytać już o wybory prezydenckie, bo to jednak było zapewne najważniejsze wydarzenie z punktu widzenia instytucjonalnego dla naszego państwa.
Naturalnie, więc odnosząc się już krótko, to oczywiście, że gospodarka światowa była w dobrej sytuacji. Natomiast wzrost gospodarczy Polski był znacznie wyższy niż innych krajów, więc myśmy tą dobrą światową sytuację wykorzystali znacznie korzystniej niż inne kraje. Więc oczywiście można było mieć taki sam wzrost, można było powiedzieć, że oto jest wzrost światowy. Myśmy mieli dużo wyższy. Ale jeśli chodzi o deficyt budżetowy, to zwróćmy uwagę, że oczywiście teraz skończymy rok, przygotowując budżet na rok 2021 z deficytem. Nie ma już tej sytuacji sprzed roku, gdzie pierwszy raz nie było deficytu. Nic tam nie było ukryte, to po prostu był świetnie przygotowany budżet. Ale uwaga, tegoroczny deficyt na rok 2021 i tak jest niższy niż za rządów Platformy. A uwaga, mamy wielkie programy społeczne, takie jak 500+, 300+, obniżyliśmy emerytury. Wreszcie nie dotykamy OFE, to a propos właśnie zadłużania się na dziesięciolecia, to rząd Donalda Tuska tak naprawdę podjął bezprecedensową decyzję, aby zabrać z naszych przyszłych emerytur, które miały być żelaźnie odkładane na naszą przyszłość.
To akurat pamiętam też jako kreatywną księgowość, bo to też było trochę tak choćby przez Leszka Balcerowicza, jeżeli dobrze pamiętam.
Nie było trochę, tylko było ewidentnie, tak? I dobrano się do naszych pieniędzy, które miały być nasze, bo rzeczywiście z naszych pensji były odkładane na naszą przyszłą emeryturę. To zostało zabrane
wszyscy
przez
państwo
Donalda.
I z PiSu, i z Platformy macie.
Rzecz,
wszyscy politycy
rzecz
mają kreatywną księgowość w tym kraju na koncie.
Nie ma znaku równości. No tu bym się nie zgodził. Ostatnia rzecz. Jeszcze raz podkreślam, niższy deficyt budżetowy pomimo tego gigantycznego wsparcia dla gospodarki, gigantycznego wsparcia dla Polaków w tych programach społecznych i jeszcze niższy deficyt budżetowy pomimo tego, że teraz jest światowa pandemia koronawirusa, a że z rządu Donalda Tuska nie było światowej pandemii koronawirusa. Pytam, gdzie był...
Chociaż był kryzys, był światowy kryzys ekonomiczny.
Nie największy kryzys gospodarczy po II wojnie światowej, tak?
Chociaż
przecież większy.
Panowie, uczciwie mówiąc, żadna gospodarka tak tyle nie straciła choćby w procentach PKB, jak jednak z powodu pandemii. Uczciwie spójrzmy na ten rok. Panowie, wybory prezydenckie, to co się wydarzyło również w cieniu pandemii, bo i zmieniony termin, i też inne okoliczności, i te wszystkie rozmowy na temat tego, jak mają przebiegać. No i wreszcie wynik tych wyborów, jednak reelekcja Andrzeja Dudy. Dobry wynik Rafała Trzaskowskiego. Jak to skomentujecie?
Jeśli można, panie redaktorze, proszę to bardzo. Ja jednak Jarosław bym zaczął, bo jedna sprawa, szczególnie
krótko,
w wielkopolskim radiu wymaga sprostowania, a mianowicie OFE. To, co zrobił minister Rostowski, dotyczyło przerzucania pieniędzy z OFE do ZUS-u bez uszczerbku złotówki zaoszczędzonych przez każdego obywatela pieniędzy. Każdy obywatel mający pieniądze w ZUS-ie lub OFE mógł podjąć decyzję, gdzie chce te pieniądze.
Jasne, ale pamiętam, że to zmniejszało nasz dług publiczny według tych obliczeń metodologii brukselskiej.
Taki był powód, że liczono nam dług podwójnie z powodu tego, że było to w OFE, bo OFE zamiast inwestować w akcje, inwestowało wszystko kolejno w papiery dłużne.
Dobrze,
państwo,
to już wyjaśniliśmy, ale błagam.
Nie wyjaśniliśmy. Panie redaktorze,
proszę bardzo.
I każdy mógł podjąć decyzję. Kto nie podjął decyzji, pieniądze trafiły do ZUS-u. Co więcej, w ustawie zapewniono, że te okienko do zmiany decyzji będzie się pojawiać co 2 lata. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w 2016 roku, kiedy rządził już PiS, rząd zapomniał poinformować Polaków, że oto mają okienko kilkutygodniowe, w którym znów mogą podjąć decyzję, czy ich pieniądze zaoszczędzone na emeryturę mają być w OFE czy w ZUS-ie. A teraz właśnie PiS nie dosyć, że zabrał pieniądze z OFE, bo są zlikwidowane, to do tego pobrał podatek 15% od tej operacji, którą samą czysto księgową operację 15%. I te 15% są właśnie z pieniędzy Polaków, które zaoszczędzili na własną emeryturę. Taka jest prawda. To jest jedno z największych kłamstw non-stop powtarzanych na temat pieniędzy Polaków, które odłożyli na własne emerytury. To właśnie teraz pod rządami PiS-u z ich oszczędności zniknęło 15% i poszło do budżetu państwa.
Dobrze, w takim razie, panowie, możemy przejść do wyborów prezydenckich. Bardzo mi zależy na tym, żeby jednak mimo wszystko to wydarzenie w trochę większym wymiarze skomentować. Proszę bardzo, Jan Dziedziczak, Jarosław Urbaniak. Który z panów pierwszy?
Więc drodzy państwo, jeśli chodzi o temat OFE, to powiem tak.
I znowu OFE.
Nic z tego, co tutaj mówią politycy Platformy, to nie jest prawda. Nie wierzcie w to państwo. To miały być pieniądze wasze. One zostały brutalnie zabrane z cynicznymi komentarzami Donalda Tuska. A dodajmy, że jeszcze a propos przyszłości, to istniały przez te 30 lat tak zwany fundusz rezerwy demograficznej. A więc fundusz złożony z naszych podatków, które odkładaliśmy na nasze przyszłe emerytury. Pieniądze te w związku z tym, że Polacy mają mało dzieci, miały być przeznaczone na dopłaty z naszych emerytur, kiedy będziemy starzy. Rezerwy demograficzne, jak sama nazwa wskazuje, będzie mniej dzieci, mniej osób pracujących na nasze emerytury. Donald Tusk również te pieniądze przejadł. I nie wiadomo na co, bo ani 500+,
ale,
ani ten...
Ale my ugrzęźniemy ad vocem do ad vocem, ad vocem. Bardzo proszę.
Wybory prezydenckie. Szanowni państwo, bezdyskusyjne potwierdzenie kierunku, który realizujemy przez Polaków. Bardzo im za to dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni za poparcie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście odbyło się to przy okazji różnych żenujących sytuacji, absolutnej partyjniackiej gry opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej i ich różnych satelickich jeszcze ugrupowań, które chciały przesuwać wybory, chciały destabilizować kraj, doprowadzić do sytuacji, kiedy kadencja prezydenta się skończy i nie będzie wiadomo, kto będzie pełnił funkcję głowy państwa. Zero zainteresowania.
No, konstytucja o tym mówi, tylko że
nie, nawet państwo, przecież nawet tutaj były jakieś interpretacje mecenasa Giertycha, jak jeszcze był na wolności, że to marszałek Grodzki ma...
Mecenas Giertych cały czas jest na wolności.
Przed zamknięciem, tak. Że to marszałek Grodzki rzekomo... Znaczy, drodzy państwo, chaos i destabilizacja kraju. Wreszcie doprowadzenie do sytuacji, że wybory nie mogły się odbyć, zmuszenie tych, którzy chcieli działać zgodnie z przepisami prawa i z konstytucją, do operacji wyborów korespondencyjnych, żeby ratować sytuację i stabilność w państwie. Wydano ogromne pieniądze właśnie przez partyjniacką działalność opozycji, która spowodowała to, że nie można było się porozumieć, aby przeprowadzić spokojnie wybory. Okrało się dalej, że koperty, które przygotowano, aby troszkę udobruchać tutaj totalną opozycję, to były koperty śmierci. One zabijały i wreszcie przeprowadzono wybory dużo później w takim systemie, że trzeba było zbierać podpisy od początku dla tych kandydatów, którzy chcieli dołączyć do wyścigu i wyjaśniło się, o co w całej sprawie chodziło. Chodziło o to, że Platforma Obywatelska wystawiła bardzo słabego kandydata, który się nie sprawdzał, mówię o pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, i robiła wszystko, właśnie strasząc Polaków pandemią, strasząc Polaków kopertami śmierci, aby móc ratować swoją partyjną sytuację i wystawić Rafała Trzaskowskiego. Bo drodzy państwo, zbieranie setek tysięcy podpisów w relacjach międzyludzkich nie zagrażało Polakom i nie było przesłanką do zagrożenia koronawirusem, a wysyłanie pocztą głosów to był kontakt z kopertami śmierci. No tak cynicznego tłumaczenia w imię partyjnych interesów już dawno nie słyszałem. No ale i tak Andrzej Duda zwyciężył z Rafałem Trzaskowskim. Udało się jakoś doprowadzić do stabilizacji w naszym kraju, ale naprawdę w dobie wyzwań związanych z największym kryzysem światowym ta awantura tylko dlatego, że Platforma Obywatelska wystawiła słabego kandydata i chciała go za wszelką cenę zmienić, bo bała się, że Szymon Hołownia wyprzedzi panią Kidawę-Błońską i to będzie koniec tej partii, więc było to myślenie wyłącznie w interesie już stricte partyjnym, czy nawet partyjniackim, powiedział. Kosztowała Polaków tygodnie nerwów, destabilizację i 70 milionów wydrukowanych kosztów wydrukowanych kart wyborczych w imię wyłącznie tego, że Platforma chciała ratować swoje dalsze istnienie, bo gdyby Szymon Hołownia wygrał z panią Kidawą-Błońską, to po prostu byłby to koniec Platformy Obywatelskiej.
Mikrofon dla Jarosława Urbaniaka w takim razie, bo będę trochę panów tutaj musiał pogonić, troszeczkę czasu mało, a tematy rzeka właściwie. Panie pośle, proszę bardzo.
No, pan redaktor dzisiaj zaczął od cytatu z Sienkiewicza, to Bipięta mi się przypomina, który często mówi żałko słuchać. No niestety. Nigdy nie myślałem, że pan minister będzie miał ochotę zdetronizować w bajkopisarstwie pana premiera. No, trudno się nad tym wszystkim pochylać. Ja mogę tylko powiedzieć, że fakty świadczą zupełnie o czym innym. Pomimo, że prokuratorem generalnym z woli PiSu jest Zbigniew Ziobro i chce tę całą sprawę prokuratura zamieść tych zniknięcia 70 milionów tych wydanych na wybory kopertowe, to mimo wszystko to postępowanie cały czas jest. Pan poseł Joński, który razem ze mną zawiadamiał prokuraturę o tych wszystkich wydarzeniach, już został przesłuchany. Moje przesłuchanie zostało odwołane, bo podobno zeznania pana Jońskiego wystarczają, ale ta sprawa nie da się póki co zamieść pod dywan. I to naprawdę nikt z Platformy Obywatelskiej, ani pan Hołownia, ani nikt z PSL-u, ani nikt z SLD, ani z jakiej innej organizacji nie jest winny temu wszystkiemu, co się działo wtedy, tylko zdaje się, że pan minister Sasin. I tego się naprawdę nie da zmienić. I cokolwiek byśmy dzisiaj powiedzieli, cokolwiek będziemy mówić, bo żyjemy teraz w tym zawirowaniu, w tym chaosie, który jest, to może właśnie taka drobna uwaga co do tego wszystkiego, że z tej perspektywy te wybory prezydenckie mogą nam się wydawać ważne, ale naprawdę za kilka lat nikt nie będzie pamiętał o tym, że były wybory w 2020 roku. Wszyscy będą pamiętali, że wtedy była pandemia. I
ja myślę, że jeżeli to jest trochę tak jak z piłką nożną, że pamięta się tylko wynik, a nie pamięta się tak. A nie pamięta się stylu, w jakim było to odniesione. To tak ogólne podsumowanie. Panie pośle, jest pan znowu z nami, zniknął pan. Jesteśmy razem. Proszę bardzo. Nie zniknął Jan Dziedziczak, ale już jest z nami.
Ale już jestem, słuchamy pana.
Cudownie, z problemami, ale jesteśmy razem. Jarosław Urbaniak, proszę bardzo.
Niewątpliwie to muszę powiedzieć, pomimo że jestem przeciwnikiem politycznym pana prezydenta Dudy, że te wybory w bardzo trudnej sytuacji wygrał, że te wybory po bardzo przez nas i mnie osobiście ocenianej pięcioletniej kadencji jednak wygrał. Dużą nadzieję, nie tylko ja, ale wielu Polaków miało z tą wypowiedzią po wygranej, gdzie pan prezydent mówił, że teraz będzie odpowiedzialny tylko przed Bogiem, historią i narodem, że jednak charakter prezydentury Andrzeja Dudy się zmieni i skończą się powody do tego, że tak złośliwie ludzie o nim mówią prezydent długopis. No, póki co mamy pół roku i się okazuje, że to nadal jest prezydent narciarz, który wszystko podpisuje, nie zabiera głosu w bardzo ważnych sprawach, które się w Polsce
panowie,
dzieją.
Mam wielką prośbę, dlatego że nie pozwolę panom już na ad vocem, dlatego że jeszcze jedno zdanie. Strajk kobiet. Chciałbym zapytać o to, czy przyszły rok to będzie rok Szymona Hołowni, strajku kobiet, Rafała, ruchu Trzaskowskiego, czy może jeszcze kogoś innego, czy też to niczego nie zmieni w układzie politycznym. Tym takim, już trochę zastałym, zabetonowanym i nieruszalnym jak na razie na naszej scenie politycznej. Jan Dziedziczak.
Więc Jeszcze wracając, to...
to bardzo krótko, proszę.
Zwycięstwo prezydenta Dudy jednak przejdzie do historii. Jest to drugie zwycięstwo w historii naszej prezydentury wybieranej w wyborach powszechnych, kiedy to kandydat uzyskał reelekcję. Jeszcze uzyskał reelekcję w tak trudnym momencie. Jeśli chodzi o wynik Rafała Trzaskowskiego, ja myślę, że jest on emanacją tego, w jakiej sytuacji jest dziś Platforma Obywatelska, bo wynik wcale nie był rewelacyjny. Zwróćcie Państwo uwagę, że wynik Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze jest wynikiem gorszym niż ten, który uzyskał Donald Tusk w roku 2005 i ten, który uzyskał Bronisław Komorowski w roku 2010 i 2015. Więc wcale nie jest to tak rewelacyjny wynik, jak na wyniki kandydatów partii Platforma Obywatelska, partii jednej z dwóch najważniejszych ostatniego 15-lecia, ale wszyscy się nad tym wynikiem, mówię o tych, którzy się nie wchodzą głębiej w wyniki, w socjologię, w liczby głosów i procenty, wszyscy się tym zachwycają, bo Platforma jest w tak złej kondycji, że jakikolwiek niekompromitujący wynik.
Panie ministrze, a czy to da wiatr w żagle Rafałowi Trzaskowskiemu na przyszłość?
Myślę, że jest to ciekawszy polityk niż Borys Budka. Borys Budka jest politykiem i zresztą jego największy rywal, czyli Grzegorz Schetyna, to są politycy bez charyzmy. Rafał Trzaskowski jakoś tutaj kobiety mówią, że swoim wyglądem, no na pewno kulturą osobistą i tak dalej próbuje tą sytuację ratować. No na pewno po jego stronie no nie stoją dokonania w Warszawie, bo to po prostu nie jest dobry prezydent Warszawy, tak? To pamiętam, jak dyskutowaliśmy, kiedy kończyła kadencję pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, no po tych wszystkich aferach z kamienicami, z wywłaszczaniem ludzi i tak dalej, no straszne rzeczy się działy, wszyscy mówili, że nikt nie będzie za nią tęsknił, tymczasem no już pojawiają
pan
się
tęskni?
Głosy. Wie pan, to jest inne oblicze Platformy. To jest też ciekawe, a propos strajku kobiet. Tu płynnie przechodzimy do pana pytania. Hanna Gronkiewicz-Waltz to była osoba, która jednak miała kontakt z Kościołem, nie przekreślała tego dziedzictwa, która wreszcie wyrażała zgodę, nie wiem, na te marsze równości i tak dalej, ale na przykład w nich nie chodziła, nie dawała patronatu. Rafał Trzaskowski to jest już nowe oblicze Platformy, to jest inna Platforma Obywatelska, to jest lewacka, antychrześcijańska. Drodzy Państwo, no przecież te marsze kobiet, tak naprawdę feministek, bo większość kobiet się z nimi nie utożsamia, to przecież, no drodzy Państwo, zakłócanie mszy świętych, mazanie, bazgrolenie na kościołach, opluwanie i niszczenie figur Matki
Muszę
Bożej,
dać minutę dla posłów Jarosława Urbaniaka, a audycja nam się kończy, także przepraszam.
Oczywiście,
ale
to jest już ostatnie zdanie. To jest już przekroczenie wszelkich granic, nawet za czasu komuny, tak zwana władza komunistyczna nie dewastowała kościoły.
I Jarosław Urbaniak, ostatnia minuta programu dla pana. Proszę bardzo.
No, zabijała księży. Ta władza póki co bije kobiety, a wypuszcza policjantów ubranych po cywilnemu, którzy pałkami teleskopowymi biją napotkanych przechodniów. To rzeczywiście różnice nadal są, ale coraz mniejsze.
Rafał Trzaskowski.
Rzeczywiście Wojciecha Jaruzelskiego mniej policjantów broniło i otaczało jego dom niż Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. To z pewnością. To jest mocno nerwowa ta wypowiedź, rzucanie tymi wszystkimi epitetami w stronę Platformy Obywatelskiej i osób związanych z Platformą Obywatelską. Ja bym powiedział tak, jest wiele wydarzeń, które się działy i które są ważne, bo to tak jak mówiliśmy, że wyborów prezydenckich będziemy mieli jeszcze mnóstwo, natomiast mam nadzieję, że taką epidemię mamy po tej długo już nie będzie, a za naszego życia na pewno, żeby już nie było. Natomiast to, co będzie w przyszłym roku, to oczywiście, co jest już naturalne i widać w pewnych symptomach, co zauważają obserwatorzy sceny politycznej, a zwijanie się PiSu i te wewnętrzne walki.
I zobaczymy, jak ten rok
będzie
wyglądał,
ważne,
ale ja już naprawdę, proszę panów, muszę kończyć. Jan Dziedziczek, Jarosław Urbaniak, o nowych wydarzeniach już w przyszłym roku. Dziękuję panom bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko.
przy gorącym stole.